Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Szanowni Państwo.
Zacznijmy od najnowszej inicjatywy Pani Fundacji, czyli Fundacji Łączy Nas Polska. To jest akcja Wola. Na czym ma polegać ta akcja?
Szanowni Państwo, ta akcja ma polegać na edukowaniu Niemców. Kurczę, się nie da, to znaczy. Chodzi o to, że Niemcy dzisiaj naprawdę nie wiedzą i wręcz widać, że systemowo nie mają wiedzieć o tym, co ich przodkowie wyprawiali w Polsce w trakcie II wojny światowej, co nam uczynili, to nie wiedzą, że ich dziadowie, ojcowie byli sprawcami, byli oprawcami. Chcemy, żeby po prostu młodzież niemiecka, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli dostęp do takich informacji. Ja sprawdziłam wcześniej podręczniki niemieckie do różnych landów, podręczniki od lekcji historii. Ta na temat II wojny światowej i tego, co się działo w Polsce, jest naprawdę skąpo, wręcz bym powiedziała, w ogóle nie ma takich informacji. Dlatego chcemy odwrócić ten trend, chcemy dać szansę młodym Niemcom, żeby po prostu wiedzieli, co się działo.
No dobrze, ale w jaki sposób zamierza Pani edukować młodych Niemców?
Chcemy wysłać, ja właściwie chcę jechać i przekazywać im książki Rzeź Woli. Książka, przekład na język niemiecki, książki Piotra, redaktora Piotra Gursztyna dotyczące tego, co działo się na Woli. To jest dzielnica Warszawy, gdzie podczas powstania warszawskiego dosłownie systemowo mordowano rodzinę za rodziną, burzono dom za domem. To była właściwie największa tragedia, masowa tragedia w tak krótkim czasie, w trakcie II wojny światowej. Coś naprawdę niesamowitego, co wyprawiali tutaj Niemcy. Ta książka dokładnie mówi o tym, co się działo. Ona już jest przetłumaczona na język niemiecki, jest w rękach niemieckiego wydawnictwa Bebra Wissenschaft Verlag. My ją chcemy wykupić, po to właśnie zbieramy środki na zrzutce, żeby wykupić te książki, rozdystrybuować je po niemieckich szkołach i jeszcze oczywiście zająć się akcją promocyjną, akcją informacyjną w niemieckich mediach społecznościowych, a także tradycyjnych.
Myśli Pani, że uda się wejść do szkół, żeby właśnie tę akcję przeprowadzić i te książki tam dostarczyć?
Ja to już biorę na siebie, to znaczy jak już będziemy mieli te książki razem ze współpracownikami, chcemy wybrać się do niemieckich szkół, zapukać, grzecznie porozmawiać, powiedzieć, że mamy prezent. Razem ze książką Piotra Gursztyna chcemy dołączyć, dostaniemy od Instytutu Pileckiego jeszcze zapisy terroru dotyczące właśnie tego, co się działo w Warszawie, plus scenariusz lekcyjny przygotowany specjalnie dla niemieckich szkół, scenariusz, który będzie dotyczył właśnie wydarzeń II wojny światowej. My przyjedziemy po prostu z prezentami, z chęcią rozmowy. Mam nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem. Jesteśmy sąsiadami, zależy nam na dobrosąsiedzkich relacjach, a one muszą być oparte na prawdzie, prawda? Więc sytuacja jest zero-jedynkowa.
No właśnie, bo ja mam przed sobą takie badania przeprowadzone przez Instytut Badań nad Konfliktami i Przemocą Uniwersytetu Bielefeld w Niemczech, z którego wynika, że...
Mamy badania.
Tak jest. Wynika z tych badań, że prawie 70% Niemców jest przekonanych, że ich przodkowie nie byli sprawcami II wojny światowej.
Panie redaktorze, właśnie te badania tak bardzo mocno uświadomiły mi, jak ważna dzisiaj jest edukacja, bo te badania, one są wykonywane co roku. Badania MEMO, te akurat badania, o których pan mówi, to z 2019, to są dane. Tam faktycznie ponad 69% badanych Niemców stwierdziło, że ich przodkowie nie byli sprawcami. Mało tego, 37% badanych stwierdza, że ich ojcowie, dziadowie byli ofiarami. Kogo? Nazistów, beznarodowych nazistów. I to są badania zlecane przez niemiecki rząd. To są badania, które mają weryfikować to, czy ten, jak to mogę nazwać, proces deedukowania, dezinformowania Niemców na temat tego, na temat ich historii się sprawdza. I my, Polacy, mamy wręcz obowiązek walczyć o godność, honor, dobre imię naszej ojczyzny i naszych przodków, bo niestety dzisiaj, jak już się napotka jakiegoś Niemca, to on będzie mówił, ja byłem ofiarą, mnie zaatakowali naziści, a jeszcze kolejne pokolenie powie, nie zaatakowali Polacy, bo przecież moich rodziców, moich dziadków przesiedlali z Polski na tereny bardziej zachodnie, tak? No, to są naprawdę tematy naglące, pilne, bo widzimy, jak dzisiaj są odbierane chociażby kwestie reparacji. To jest przez dzisiejszych polityków niemieckich wręcz bardzo negatywnie i agresywnie ten temat postrzegany, no ale społeczeństwo, jeżeli będzie widziało, że coś jest na rzeczy, że jednak ta historia była inna niż to, co malują podręczniki, będzie miała świadomość, że też trzeba jakoś zareagować. No liczę zwyczajnie na jakiś zdrowy rozsądek kolejnych pokoleń Niemców.
No właśnie, wspomniała pani o kwestii reparacji. Pani inicjatywa trochę wpisuje się w to, co zamierza robić w najbliższym czasie Arkadiusz Mularczyk, który przygotował ten raport dotyczący polskich strat wojennych i który będzie jeździł właśnie po Niemczech i mówił o tym, dlaczego Polsce należą się reparacje.
Tak, widzę, że trochę się spięły te działania. Ja tutaj jeszcze od razu zaznaczę, że sama fundacja, moja fundacja Łączy Nas Polska, jest zupełnie niezależna, tak? Więc te działania są nieskoordynowane, ale jak widać z różnych stron, widać potrzebę, tak? I właśnie kwestia edukacji, pokazywania i chęci dialogu z Niemcami i potrzeby tego dialogu jest teraz dzisiaj tak nagła i pilna. Ja z własnego doświadczenia wiem, że jeszcze dziś, kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, można spotkać się z objawami czystego nazizmu. Dwa tygodnie temu w Sądzie Najwyższym w Warszawie usłyszałam wyrok dotyczący postępowania z Hansem G. No ta sprawa jeszcze bardziej uwrażliwiła mnie na to, że naprawdę trzeba działać, że to nie jest tak, że historia się zamknęła, sprawcy zostali rozliczeni, bo ważny jest przykład Heinza Reinefarta, szanowni państwo. Ja dlatego chcę zacząć rozłożenie tych książek po Landzie Schleswig-Holstein, ponieważ z tego landu, w tym landzie właściwie, po II wojnie światowej, Heinz Reinefarth, kat woli, człowiek odpowiedzialny za dziesiątki tysięcy ludzkich istnień, człowiek, który powiedział, że on by zabił więcej Polaków, tylko mu amunicji zbrakło, on nie został w ogóle osądzony, włos mu z głowy nie spadł. Ten człowiek po II wojnie światowej w Niemczech, w RFN-ie, stanowił polityczną i gospodarczą elitę tegoż kraju. Był burmistrzem w mieście Westerland na wyspie Sylt. Sylt to jest taka wyspa, na którą przyjeżdżają Niemcy wypoczywać. Westerland to jest taki kurort na podobiznę Sopotu. Był także posłem do Landtagu Schleswig-Holstein i był do końca swoich dni szanowanym adwokatem. Niemcy go szanowali, bo przynosił im pieniądze i nie przeszkadzało im to, że na swoich rękach ma krew. Musimy o tym rozmawiać, musimy mu pokazać, patrzcie, kto u was był częścią elity, kto budował wasz kraj po II wojnie światowej. Na to się nie możemy zgodzić.
No właśnie, ale czy to nie jest, pani Natalio, za późno na tę dyskusję, bo przecież przez wiele lat nie było w ogóle rozmowy na temat tego, w jaki sposób byli osądzeni albo nie byli osądzeni zbrodniarze niemieccy i spokojnie sobie, tak jak pani mówi, spokojnie sobie w Niemczech mieszkali.
Ja bym chciała, panie redaktorze, żeby ta taka polityka, aktywna polityka i skuteczna polityka historyczna toczyła się już zaraz od momentu po II wojnie światowej, no ale zwróćmy uwagę na to, że najpierw mieliśmy jednego najeźdźca Niemca, a potem był rosyjski najeźdźca. To kto miał walczyć? Ruskie pseudoelity, które przez tyle lat zagnieździły się w naszej ojczyźnie? No nie, dopiero teraz faktycznie za sprawą też i rządu polskiego są faktycznie podejmowane działania dotyczące rozliczenia tych strasznych zbrodni. Poza tym ja też mogę powiedzieć o sobie, tak? W dorosłość weszły pokolenia, którym cały czas już mawiano, że po pierwsze powinniśmy się wstydzić, że jesteśmy Polakami, bo tak nas uczono. Polskość to nienormalność, mówił jeden z polityków, tak? Cały czas takie przeświadczenie, że my jesteśmy tymi peryferiami Europy, jesteśmy tanią siłą roboczą, powinniśmy jeździć tylko na szparagi do Niemców, a okazuje się, że jesteśmy bardzo inteligentni, bardzo pracowici, bardzo przedsiębiorczy. Solidarni, pokazujemy to też na przykładzie z Ukrainą, że jesteśmy silnym narodem i wystarczy tylko mieć odpowiedni rząd i mogą sprawy iść do przodu. Ale oprócz tego, że mamy też odpowiedni rząd, to w naszym obowiązkiem jako ta warstwa społeczna oddolnie jest to, aby działać. I wielu ludzi widzi, ci, którzy pracują w Polsce, ci, którzy pracują za granicą, jak traktują nas Niemcy i trzeba dawać temu odpór. A damy temu odpór też właśnie działając na tej płaszczyźnie współpracy, rozmowy, zanieść książkę, porozmawiać, wszcząć debatę, dyskusję, zaprosić młodych ludzi na jakieś wykłady, na jakieś rozmowy, na jakieś panele dyskusyjne, rozmawiać o tym i pokazać im osobisty związek. Bo dzisiaj młodzi Niemcy nie widzą osobistego związku pomiędzy swoimi, na przykład siadają przy świątecznym stole ze swoim już starszym dziadkiem, i nie rozmawiają o tym, co było. Ewentualnie usłyszą, że on grał w orkiestrze. A trzeba zadawać pytania i my chcemy to sprowokować. Od tego jesteśmy ja jako obywatel, człowiek, który chce działać, żeby właśnie jednoczyć te siły ludzi, którym zależy, żeby odkłamywać naszą historię.
To jeszcze pozostając przy kwestii reparacji, jak pani ocenia słowa szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który mówi, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to reparacje będą, ale tylko dla tych osób, które urodziły się przed wojną i w czasie wojny?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest ewidentnie przedłużenie Berlina. Znaczy, Niemcy cały czas grają na zwłokę po to, aby no wiadomo, że czas działa na naszą niekorzyść. No, ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, oni przecież są w bardzo podeszłym wieku. Ich za chwilę zostanie dosłownie garstka i wtedy przyjdzie dobry Niemiec i powie, a macie tutaj kilka, rzuci tymi euro i powie, że już sprawa jest załatwiona. To tak się odbywać nie może, a Donald Tusk niestety właśnie jest tutaj takim obcym elementem, który nie myśli po polsku, tylko myśli raz po rosyjsku, raz po niemiecku. No lubi te mocarstwowe zapędy sąsiadów i im usłużnie naskakiwać. Ale nie musimy, my wiemy swoje, mamy swoich dziadków, rodziców, wiemy, co przeżyli, a jak ktoś nie wie, to może otworzyć książkę, się dowie. Wystarczy tylko mieć chęci i trochę czasu.
To jeszcze na koniec pytam panią o Wojska Obrony Terytorialnej, bo pani fundacja wspiera właśnie WOT i widać teraz chociażby podczas wojny na Ukrainie, że takie jednostki, taka organizacja jest bardzo potrzebna.
Tak, panie redaktorze, cieszę się, że też wspominamy przy okazji ten temat. Już wcześniej, zanim jeszcze w ogóle rozpoczęła się ta pełnoskalowa wojna na Ukrainie, kiedy Wojska Obrony Terytorialnej tak dzielnie pomagały zwalczać koronawirus, widzieliśmy pewien problem. To znaczy to, że ci pracownicy, bo to są zazwyczaj pracownicy, którzy po prostu dostają nagłe powołania i muszą jechać służyć, czy to teraz na granicy, czy wcześniej właśnie w różnych punktach szczepień, oni często byli zabierani z miejsca pracy i pracodawcy się na to skarżyli, że no niestety, ale ta papierologia, ta biurokracja no jest coraz bardziej uciążliwa. Zaproponowaliśmy ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na wzór tego, jak to działa w Gwardii Narodowej we Francji, w Stanach Zjednoczonych. I już cieszę się, bo naprawdę wszystko jest przeliczone w Ministerstwie Finansów, sprawdzone, zweryfikowane, przygotowane, także czekamy już teraz tylko na tą taką decyzję polityczną i to, żeby faktycznie ten temat uruchomić. No ja nie spocznę, póki ten temat jak najszybciej nie zostanie faktycznie rozwiązany, bo same Wojska Obrony Terytorialnej zauważyły, że to jest coraz bardziej naglący problem. I jeżeli chcemy, żeby każdy pracownik tak chętnie dalej mógł służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej, to tarcie na linii pracownik-pracodawca musi być rozwiązane.
No to czekamy na ostateczne decyzje w tej sprawie, bo to naprawdę jest, ja rozmawiam z żołnierzami WOT-u, rozmawiam tutaj z dowódcą WOT-u na Pomorzu i to jest bardzo istotna kwestia. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Także dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia życzę.